Radio Trendy.
No, przyznaję, czekałam na te Radio Trendy dzisiaj. Ewelina Potocka.
Dzień dobry, Beatko. Witam Państwa bardzo serdecznie. I goście w audycji. Dorota Cząstka, prezes studia kreatywnego High Day, organizatorka targów Polfarz Brami oraz Marcelina Rozmus-Prince, założycielka marki Mana Mana. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Panie na początku przedstawiłam o temat Polfarz Brami. To może się nie do końca kojarzyć z modą, ale jednak o modę tutaj chodzi. Dzisiaj właśnie rozmawiać będziemy o modzie polskiej. To jest niezwykle istotne, więc może na początek takie pytanie. Polacy nie gęsi, iż swój język mają. I parafrazując Mikołaja Reja, ja spytam, iż swój gust mają Polacy?
Według mnie mają swój gust i na pewno to zmienia się cały czas na lepsze, bo wydaje mi się, że też troszkę patrzymy na zachód, na tą modę zachodnią i powoli przenosimy ją na nasze ulice. No i na pewno wzrasta poziom odwagi. Jesteśmy coraz bardziej odważni. I wydaje mi się, że przestajemy patrzeć na siebie krzywo, jeśli ktoś jest trochę inaczej ubrany, tak zaczynamy chyba być bardziej otwarci na modę.
Ja się jak najbardziej zgadzam. Wydaje mi się, że Polacy mają definitywnie swój styl, ponieważ takie marki jak moja na przykład, czyli produkujące na indywidualne zamówienia jakieś dzikie rzeczy, nie miałyby racji bytu, gdyby nie to, że my Polacy jesteśmy po prostu poszukujący coraz bardziej i to świadczy właśnie o rozwoju takich marek jak moja.
Bardzo się cieszę, że jest nadzieja w naszym modowym narodzie. Dzisiaj o polskiej modzie, o targach Polfarz Brami, ale też o kondycji polskich projektantów, o to, czy trudno jest na rynku, o to wszystko będę dzisiaj panie pytać. Tu Radio Gdańsk i Radio Trendy. Depeche Mode, It's No Good, otwiera audycję Radio Trendy to w Radiu Gdańsk. Właśnie chciałam powiedzieć, polska moda is very, very good, drogie panie.
High quality.
High quality. No i właśnie, czy właśnie z tego względu zdecydowałaś się, Doroto, promować polskich projektantów, polską modę?
Tak, ale też mam taką swoją małą historię, ponieważ razem z mężem też prowadzimy małą markę odzieżową polską. I była taka sytuacja, w której chcieliśmy pokazać się szerszemu gronu odbiorców. I mówimy, dobrze to promować i teraz dlatego też chcemy promować innych. Po prostu zobaczyliśmy, że w pojedynkę bardzo trudno nam przebić się przez wielkie brandy, które mają po prostu ogromne środki na marketing. Mm-hmm. I pomyśleliśmy, że w ten sposób, kiedy zbierzemy kilkanaście marek razem, będziemy mogli je po prostu dobrze promować. Dlatego też promocja polskiej mody. No i z samego takiego swojego zamiłowania. Po prostu od wielu lat interesowałam się modą. Najczęściej ta moda była po prostu za granicą. A kiedy u nas zaczęto tworzyć coraz więcej marek, to stwierdziłam, że czemu po prostu jakby nie pomóc
że
im tutaj.
Warte, tak, warte że są uwagi, naprawdę.
Ty dajesz szansę właśnie tym takim mniejszym firmom, takim trochę chałupniczym, czy to już muszą być duże, znane marki? Chociaż one właściwie nie potrzebują, prawda, promocji. Jak to
i
jest?
I tak nie, bo tak na pewno chałupniczym to raczej bym troszkę ominęła może to słowo z tego względu, że część marek to już są takie, które naprawdę są rozpoznawalne. Mamy takie marki jak Local Heroes, Misbehave, jest to marka, która była bardzo na nowojorskim Fashion Weeku, więc jasne. Faktycznie to już są marki, o których piszą zagraniczne media i które naprawdę swój poziom osiągnęły i na pewno nie jedna duża marka ma gorszy PR, prawda, niż te małe brandy, ale faktycznie są to młodzi polscy projektanci, więc to też jest istotne, że te marki nie mogą być zbyt długo na rynku. Może w ten sposób.
No to tak, właśnie, bo to młodzi właśnie to wiesz, to jest kontrowersyjne, bo tak, że niezbyt długo na rynku.
Młodzi od strony marki, nie właściciela.
Jasne. No tak, młodzież to na pewno nie jest w większości przypadków, natomiast widać na targach, które Dorota organizuje, że jest to z różnych spektrum poziomu rozwoju marki. I te mniejsze, i te większe, więc to jest fajne, że taki przekrój.
Tak, dzięki temu możemy właśnie jeszcze lepiej je promować, bo mamy marki, które są już mocno rozpoznawane.
Które przyciągają,
i wiemy, że do nich
prawda?
Przyjdą klienci, prawda? Więc nawet specjalnie przyjdą do nich klienci. One przyciągną, a dzięki temu te marki, które są na początkowym etapie rozwoju, mogą też dać się poznać właśnie tym klientom. Więc to jest też takie fajne sprzężenie zwrotne, które zresztą jest moim ulubionym słowem w biznesie. Jedna i druga strona po prostu daje sobie fajną wartość.
Oczywiście ty promujesz projektantów z całej Polski, chociaż targi odbywają się u nas w Gdańsku.
Tak, dokładnie, z całej Polski. To nie ma znaczenia miasto, z której marka.
Polfasz Brami, to jest taka nazwa. No powiem szczerze, trochę raz łamacz języka, a dwa, co to, z czym to się je, o co chodzi?
Jest to w zasadzie skrót od dłuższej nazwy Polish Fashion Brand Meeting. Edycja jest już piąta, więc przyznam szczerze, że nazwę robiliśmy na samym początku i to, że nie jest ten element targu, z którego jesteśmy najbardziej zadowoleni, ale wiadomo, że już jakby jej
już się utrwaliła ta nazwa.
Ona tak, się utrwaliła ona i się też utrwaliła. To jest ciekawe, bo ludzie czasami troszkę ją mylą, ale przychodzą i zawsze mówią ten Polfasz, Polbra, Polfasz, ale Polfasz. I to jakoś tak Polfasz zostało z nami.
I to jest tak, że targi odbywają się dzisiaj, odbywały się wczoraj i dzisiaj w gdzie? Właśnie.
W Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.
Czyli można jeszcze przyjść, zobaczyć, zapoznać się. I pytanie, tak jak powiedziałaś, Galeria Bałtycka to jest polska moda, projektanci, galeria handlowa.
Tak, i
trochę
to jest ten fenomen właśnie, że
klei.
W masowym miejscu spotykają się marki dosyć niszowe.
Właśnie i o to chodziło, bo dużo osób się pyta właśnie od strony tego, dlaczego w galerii handlowej? Gdybyście to zrobili w jakimś mniejszym takim miejscu, to by było jeszcze lepiej, ale właśnie wydaje mi się, że to jest najważniejsza wartość. W tej galerii naprawdę są klienci. Uświadamiajmy im, pokazujmy różne możliwości. Zresztą w galeriach handlowych również są polskie marki, o czym nie należy zapominać, więc tak naprawdę to jest tylko uzupełnienie oferty i tak jak mówimy, część z tych marek być może w przyszłości otworzy swoje sklepy.
Jak najbardziej.
W galeriach handlowych. O tym właśnie też nie zapominajmy, bo to jest któryś z kolejnych etapów rozwoju, dystrybucji. Tym bardziej, kiedy w Polsce nie ma ulic handlowych. Bo tak naprawdę ich za wiele nie ma.
Więc nawet jeśli były,
już nie ma.
Przed
to są teraz bankowe i operatorów telefonicznych.
Tak, ale musimy pamiętać, że historycznie nigdy nie byliśmy krajem, gdzie były ulice handlowe takie typowo modowe. No chyba, że naprawdę spojrzeć
no, a ulica Świętojańska w Gdyni trochę mi się tak kojarzy.
Przeobraziła się niestety w tej chwili w gastronomiczną strefę. Nie niestety, Boże, trzeba iść gdzieś jeść, ale jednak nie ma tam już butików zbyt wiele dobrych.
Niestety.
Ale, ale dlatego właśnie gdzieś tam chcemy wyjść do tego miejsca, gdzie są ludzie, prawda? Więc jeżeli uda się nam po prostu przyciągnąć te jeszcze kolejne osoby, które są zainteresowane modą i mogą tak naprawdę zobaczyć różnorodność oferty, to też jest fajne pokazać właśnie.
Zresztą podejrzewam, że gdyby targi Polfarz Brami organizowane były gdzieś w jakimś niszowym miejscu, nie do końca dostępnym, mogłoby się to niektórym kojarzyć z pewną taką zamkniętą grupą, z pewnego rodzaju snobizmem, który gdzieś tam jednak z tą modą się kojarzy. A jednak właśnie dzięki temu, że wychodzicie do szerokiego grona, do szerokiego klienta, jest większa szansa na powodzenie.
I też właśnie chcielibyśmy tego.
Małe marki nie mogą się izolować, muszą się jakby dzielić z klientami galerii handlowych. Musi się to wszystko syntezować, bo tak naprawdę przy rozwoju każdej małej marki przychodzi taki etap, że staje się odrobinę, no musi się umasowić, by się utrzymać, odrobinę chociaż, choć nigdy nie straci tego charakteru małej manufaktury. To wszystko zależy od tego, jak się zorganizuje przedsiębiorstwo, swój warsztat, swoją firmę i można naprawdę robić dla szerokiej publiczności, pozostając producentem polskim
Małym. Nie możemy jeszcze zapomnieć o samym marketingu, bo zorganizować wydarzenie to jest jedna rzecz, ale jeszcze je trzeba wypromować. Wiadomo, że Galeria Bałtycka jako jednak duże centrum handlowe ma też bardzo mocny swój marketing. Dzięki temu możemy dotrzeć do większego grona odbiorców. I nie zapominajmy, że jest to jednak jakby produkt galerii, czyli te targi już są umocowane konkretnie w Galerii Bałtyckiej. I teraz także w Szczecinie.
I wspaniałe jest to właśnie, że dyrekcja idzie na to, że chcą tego, że się na to zgodzili i widzą w tym potencjał, bo tak jak mówię, klienci się wymieniają.
Targi są organizowane w Gdańsku, organizowane są w Szczecinie. To jest też dosyć ciekawe, że nie Warszawa. No i o to za chwilę was też zapytam.
Wait! now. Question, hold on.
Radio Trendy.
Lenny Kravitz, zresztą ze Slashem, Always on the Run, nieprzypadkowo w audycji Radio Trendy, w której mówimy o modzie, bo Lenny Kravitz rzeczywiście słynie z tego, że bardzo modnie się ubiera, niezwykle oryginalnie. Beata Szewczyk nawet powiedziała, że taki trendsetter.
Tak, absolutnie.
Zdecydowanie też jest w sieci takie trochę śmieszne zdjęcie Lennego Kravitza, który wędruje przez ulicę i ma gigantyczny szalik, który tak naprawdę mógłby służyć mu za całe ubranie. No trochę to jest prześmiewcze, ale rzeczywiście te trendy Lenny Kravitz wyznacza. Moda to pasja, ale moda to też biznes. O tym najlepiej ty, Marcelina, wiesz. Masz przecież markę modową Mana Mana i produkujesz, specjalizujesz się w torbach.
Tak, moja marka powstała 5 lat temu. W zasadzie można powiedzieć, jest to początkowo była to garażowa produkcja, czyli tak naprawdę na parapecie w kuchni. No i powolutku dobierałam sobie coraz więcej wspólników, współpracowników. No i się powolutku marka rozwinęła do obecnego stanu.
Trudno było?
Oczywiście, było bardzo trudno na pewno. Na samym początku, ale trafiłam na fajnych ludzi, z którymi mogłam współpracować i trochę się też na nich oprzeć pod względem wiedzy takiej. Biznesem zawsze ja się zajmowałam, natomiast jeśli chodzi o wizerunek i rozwój marki, by ona rebranding jakiś przeszła i tak dalej, to jak najbardziej potrzebowałam wsparcia właśnie kreatywnych ludzi, z którymi podjęłam współpracę. No było trudno na pewno, oczywiście jak najbardziej rodzina, tu ogromne wsparcie.
Sama nie dałabyś rady?
Nie, na początku na pewno jest to zazwyczaj jakiś zastrzyk gotówki w formie kredytu potrzebny, by to rozwinąć, no i mądrze go skalować i nastawić się, że przez pierwsze 3 lata nie zarobisz praktycznie więcej niż na frytki, kino i trochę czasem...
Czyli ta bańka mydlana z marzeniami pęka teraz? Ci, którzy marzą o stworzeniu własnej marki?
Jeżeli nie mają samozaparcia i nie zrozumieją, że trzeba płacić podatki, bo po prostu tak jest świat skonstruowany i że istnieje takie coś jak ZUS i że on wzrasta. Jeśli tego nie zrozumiemy na samym początku i nie ustalimy sobie rentowności produktu i tej produkcji w odpowiednim sposobie i bilansu takiego nie zrobimy na początku, no to popłyniemy niestety.
Czyli brutalne życie wkracza jednak.
Tak, można marzyć, można być twórcą jak najbardziej, ale jeśli chce się na tym poprzestać, to trzeba się u kogoś zatrudnić. Natomiast jeśli chce się być kreatorem marki, to trzeba w 70% być biznesmenem, a w 30% tym kreatywnym twórcą.
To cenna rada dla tych wszystkich młodych, którzy aspirują do tego, by być projektantem mody, którzy marzą, siedzą na krześle, mówiąc, ja zostanę projektantem, projektantką mody, a takich osób nie brakuje. Postanowienie to zbyt mało.
Marzenia bo trzeba się łączyć ważne, pary, ale... wydaje mi się, czyli projektant i osoba...
Paprocki-Brzozowski, tak to działa?
To są tego typu duety. Słynne duety, czy nawet jeden z największych kreatorów i w Saint Laurent, który miał Pierre Berger, który był bardziej biznesową stroną tego przedsięwzięcia, więc myślę, że to jest też fajne rozwiązanie.
Ty, Marcelina, można powiedzieć, że tworzysz torby, czyli tworzysz de facto modę użytkową w przeciwieństwie do tego, co też widzimy na przykład na wielkich podkazach mody, gdzie tam moda właściwie jest sztuką. I tutaj Dorota wcześniej zauważyła, gdy rozmawiałyśmy jeszcze przed programem, że to należy rozgraniczyć.
W moim przypadku, jeśli mogę powiedzieć, tutaj biznes jest trochę zrobiony z innej strony, ponieważ ja nie produkuję i nie czekam, aż ktoś po to przyjdzie. i jestem, nie jestem skazana na los mojej twórczości, czy ona się spodoba, czy nie, tylko w drugą stronę to działa, więc mi nigdy w naszej, mojej marce nie zagrozi to, że będzie nagle spadek zainteresowania, ponieważ my produkujemy to, co klienci sami wymyślają.
Czyli zupełnie nie masz w ofercie jakichś takich modeli, są które gotowe, są standardowe?
Są standardowe, gotowe rzeczy, wybierają to ludzie, którzy potrzebują czegoś szybko. Natomiast tak jak wspomniałam, gro naszych klientów jest bardziej właśnie poszukująca, w związku z czym to oni to wymyślają, projektują sobie i dzięki temu jest zbyt cały czas na to. Więc wymyśliłam sobie model biznesowy z drugiej strony i też to działa, natomiast zawsze będzie to na małą skalę, bo nie jesteśmy po prostu w stanie tego zrobić, zeskalować to do masowej produkcji, robiąc indywidualne projekty.
Moda użytkowa, wracając do tematu, a moda taka, która jest sztuką?
Ja właśnie jestem za tym, żeby jednak pamiętać o tym i rozgraniczać, że są ubrania i moda, prawda? Że nie zapominajmy o tej naprawdę modzie wysokiej, która jest sztuką i nie lubię tego wkładać do jednego worka. Przyznam z tego
no
względu,
właśnie,
że gdzieś tam
bo to
potem
też się myli,
tak,
prawda?
Czasami mamy targi mody, a wydaje się, że są to bardziej tak naprawdę po prostu targi ubrań, prawda? Więc jakby to jest też trudne, ale chodzi o to, żeby pamiętać po prostu o tej stronie artystycznej i walorach artystycznych też samej mody.
Mhm. Podczas Polfasz Brami kupimy jedno i drugie, czy raczej jest to ta moda użytkowa, używając tego słowa?
Raczej jest to moda użytkowa, nawet twórcy, którzy są i na przykład robią tą modę wyższą, tak jak, nie wiem, kolekcja Miss Behave, która była właśnie pokazywana na nowojorskim Fashion Weeku, czy marka Zoocorp, to tak naprawdę do nas przywożą te swoje kolekcje takie ready to wear. Więc właśnie to jest też to, nawet wczoraj Gosia Baczyńska ciekawie zauważyła, że i trochę nam zdradziła, ona robi tą modę wysoką, a powiedziała, że też będzie chciała się zająć tym, że zrobi linię troszkę tańszą, bardziej dostępną.
Ale przecież była już nawet w jednej z sieci kosmetycznych,
tak,
była linia,
drogeria.
Zgadza się, była jej kolekcja.
Tylko to, tylko to jest bardziej sygnowane jej nazwiskiem, gdzieś tam ten proces projektowy też był pewnie oczywiście... w pewien sposób ograniczony. Tu będzie jakby robiła zupełnie wolność twórcza, bo to będzie takie typowe jej, prawda?
No bo to, co się nosi na ulicy, tak naprawdę jest najważniejsze.
Mhm. Tak.
Do rozmowy o polskiej modzie wracamy już za chwilę. Yeah. Bjork, Human Behavior, to hit sprzed lat, ale Bjork to też ikona mody światowej. To, co ta kobieta czasami wymyśla, jakie są
łabędzia?
Jej stylizacje, naprawdę mnóstwo jest tych stylizacji. Czasami szokujące, ale zawsze oryginalne i myślę też inspirujące dla wielu młodych twórców i w ogóle dla osób, które zajmują się sztuką, zajmują się modą. Wracając do naszego tematu dnia, Polfarz Brami, czyli targi mody, odbywają się w Gdańsku. Dzisiaj można przejść się do Galerii Bałtyckiej, zobaczyć, jak to wygląda. Odbywają się też w Szczecinie, były, prawda, na początku kwietnia. Gdańsk i Szczecin, lokalizacje kompletnie nieoczywiste, jeśli chodzi o polską modę, bo przecież myśląc o tym takim świecie modowym, świadku trochę też, no to nasuwa się siłą rzeczy Warszawa, tylko i wyłącznie Warszawa. To tam są przecież, tam mieszkają projektanci, tam odbywają się pokazy mody, tam to wszystko się dzieje.
Tam mieszkają celebryci, którzy na te pokazy przychodzą.
A no właśnie, i tam są też te ścianki słynne, na których należy zapozować.
I właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło, ponieważ w Warszawie oni już to wszystko mają. Więc my jesteśmy tam niepotrzebni. My jesteśmy potrzebni tam, gdzie mamy pokazać, uświadomić i trafić do nawet nie nowego klienta, ale do nowych po prostu ludzi. Ja z mężem prowadzimy markę Casey i na początku był też taki moment, że widzieliśmy, że ten rynek trójmiejski, założyliśmy ją ponad 3 lata temu, jest jeszcze bardzo ubogi w cudzysłowie, jeśli chodzi o modę, o marketing, mody, PR, właśnie o osoby związane z branżą. I mówimy sobie tak, czy my mamy wyjechać do Warszawy, czy w cudzysłowie tworzymy Warszawę tutaj? Postawiliśmy na to drugie. Dzisiaj widzimy fajne efekty, organizujemy sporo wydarzeń modowych i wydaje mi się, że właśnie to ma sens. Bo po co mamy iść tam, gdzie już jakby oni to po prostu znają, prawda?
No pewnie, że tak. A okazuje się też, że polska moda stoi tymi małymi projektantami, małymi firmami, tak, przedsiębiorstwami, prawda? Mhm. Więc to wszystko, co dzieje się też w Warszawie, no to są już raczej te duże nazwiska, tak? Słyszymy o tym wszystkim.
To jest wycinek, bo tak naprawdę Polska jest usiana małymi manufakturami, małymi markami modowymi, które robią dobre i jakościowo, i wizualnie projekty, więc nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o centrum kraju, że tylko Warszawa. W każdym zakątku i w małych miastach też są mali producenci, którzy produkują fajne rzeczy.
No ale umówmy się, nawet jeżeli to jest w małej miejscowości, bez internetu, bez promocji internetowej, bez strony na Facebooku, bez możliwości zamawiania przez internet, wysyłania, no, takie firmy nie miałyby racji
bytu. To by było tylko podwórkowe, więc cieszymy się, że w takiej epoce przyszło nam rozwijać marki. Naprawdę, gdyby nie Facebook, to prawdopodobnie ja bym do dzisiaj w Starogardzie Gdańskim sprzedawała tylko moje rzeczy i na pewno pracowałabym po prostu gdzieś, a to bym robiła po godzinach.
A powiedz, Marcelina, jak to jest u ciebie? Bo oczywiście sprzedaż w sieci, ale też sprzedaż stacjonarna.
Tak, zaczęliśmy od tego, że otworzyliśmy pracownię, która musiała wyprodukować rzeczy zamawiane przez internet. Dopiero niedawno otworzyliśmy nasze wrota pracowni dla klientów stacjonarnych i tych klientów również nie brakuje, nie trzeba było, jak dziś wiem, bać się tego kroku.
No właśnie, ale jednak większą pewność ma się sprzedając przez internet i więcej zamówień. Macie jednak.
Tak, ogromna część zamówień płynie z internetu, z całego świata, z całej Europy. Wysyłamy nawet do Izraela czy do Stanów Zjednoczonych, więc ograniczeń internet żadnych nie ma. Ważne jest to, żeby się po prostu dostosować do międzynarodowej sprzedaży, tłumacząc opisy produktów i dopasowując się. A stacjonarnie, no to cały czas rośnie oczywiście liczba ludzi, którzy nas znają, ale nadal mam mnóstwo furtek do otworzenia i mnóstwo jeszcze ludzi o nas nie wie, więc cieszę się tak naprawdę, że jest tyle jeszcze do zrobienia, bo to znaczy, że jeszcze bardzo długo będziemy na rynku.
Dorota, powiedz, polskie marki może pomorskie, tak bardziej zawężając, są popularne za granicą? Widzisz, że rośnie zainteresowanie naszymi regionalnymi też trochę rzeczami, bo wiele z tych produktów często ma też akcenty jakieś tutaj nasze lokalne,
prawda? Haft kaszubski na przykład.
Na przykład. Furorę robi.
Wiemy na pewno, że Zachód interesuje się polskim produktem, ale myślę, że nie kierowałabym tego, że akurat marki pomorskie, tak, że to dopiero się dzieje, bo to jest tak naprawdę po stronie tych twórców, bo nas sama, że tak powiem, ludzie nas nie będą sami szukać, to my musimy się pokazać za granicą, a wiadomo, że pokazanie się za granicą to jest PR, marketing, a to po prostu bardzo dużo kosztuje. Małych marek po prostu na to nie stać, a nikt tego nie zrobi za darmo. Też jest taki problem w kraju, że nie ma dużego wsparcia dla tego sektora kreatywnego. Nie ma tego dużego takiego wsparcia finansowego. Może to się zmieni, prawda?
O tym również wcześniej rozmawiałyśmy z Marceliną, że mówisz, że raz, że nie ma wsparcia, ale również w szkołach, prawda, nauka przedmiotów związanych ze sztuką, muzyka,
tak,
plastyka, to wszystko przecież gdzieś tam traktowane jest po macoszemu.
Tak, po macoszemu. Nauczyciele z dziedzin kreatywnych, takich jak historia sztuki czy plastyka, te zajęcia manualne, wszystkie są spychane na dalszy plan i dzieciak ma możliwość rozwoju jedynie, jeśli rodzic w nim zauważy potencjał i po godzinach mu zapewni jakieś zajęcia, ale nie oszukujmy się, też nie każdego rodzica stać na to, więc uważam, że szkoła jak najbardziej powinna, system edukacji powinien też z czasem otworzyć oczy na tę kreatywną część potencjału w dzieciach.
Edukacja i szkoła to jedno. Tak jak powiedziałyśmy, no nie zawsze jest to traktowane tak, jak powinno być, to znaczy nauka tych przedmiotów artystycznych, ale z drugiej strony jest też taka furtka pod tytułem telewizyjne programy dla utalentowanych projektantów mody. I co o tym sądzicie? O to spytam za chwilę. Audycja Radio Trendy w Radiu Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o modzie, o polskiej modzie. Królują proste kroje, można by przypuszczać. Takie przynajmniej miałam wrażenie, gdy wczoraj chodziłam właśnie po stoiskach Polfarz Brami, wielu polskich projektantów, i zrzuciło mi się w oczy właśnie ta niesamowita prostota. Bardzo dużo takich trochę workowatych dla kobiet strojów.
Ale to cudowne, ta prostota jest genialna.
Też koszule na przykład, sukienki, bardzo rzeczy, tak jak mówię, skromne w formie i w wyrazie, i wydaje mi się, że chodzi o to, żeby jednak eksponować detale. Takie mam wrażenie. Dobierać po prostu te detale.
Myślę, że tak, ale też faktycznie, bo ten minimalizm był z nami, on kilka lat z nami był, ale to się powoli, widzę, zmienia. Bardzo modne są wzory.
Kwiaty?
Też, kwiaty też, tak,
na sezon. Spódnice na przykład.
Ja niestety o minimalizmie nie mogę za wiele powiedzieć.
Więc wydaje mi się, że my też tak powoli będziemy chyba odchodzić od tego minimalizmu, ale wracamy znowuż do kolorów i szukamy właśnie tych detali, szczególnie w akcesoriach, dobre torby, dobre buty, i to też się bardzo fajnie tak naprawdę łączy i podbija ten styl.
No bo zwykła czarna sukienka, taka workowata, nazwijmy to, i do tego na przykład torebka.
Ja od lat namawiam moje klientki do koloru i to się udaje i fajnie. Wmawiam cały czas wszystkim, że torebka, czy buty, czy jakiś akcent, dodatek, to nigdy nie jest nic tak ważnego, że musimy teraz
o życiu to
się ograniczać. Tak, to nie jest życiowa decyzja. Kupuj, kobieto, kolory, chodźmy po ulicach kolorowo ubrani. Nawet jeśli nie ubranie, to same dodatki przecież jak najbardziej powinny być takie, że poprawiają nam humor. A gdy otwieramy torebkę i z niej wyskakuje w podszewce niebieski szop albo lis, to tym bardziej jest weselej.
Ale też no, nie da się tego nie zauważyć i nie mogłabym tego nie powiedzieć. Ceny są dosyć wysokie, te projekty. Oczywiście no, cena względna rzecz, ale wydaje mi się, że jednak na przykład za zwykłą taką workowatą sukienkę bardzo prostą, 900 zł, ponad 1000 zł, to jest jednak dużo.
Ale nie, to muszę... Pojedyncze są produkty w takich cenach. Raczej na targach, jak się naprawdę dokładnie sprawdzi, jakby znam wszystkie cenowy. Ceny, zakres cenowy naszych wystawców, to te ceny są raczej od 100 do 300, 400 zł. Wybrane rzeczy są takie 900,
rzeczy.
To już są pojedyncze tak naprawdę rzeczy.
Tak, trafić.
Dokładnie to. Akurat dobra ręka,
mi się rzeczy,
dobra ręka, ale pamiętajmy o produkcji w Polsce.
Oczywiście.
Naprawdę to jest produkowane u nas. Dzięki temu mają pracę nasze szwaczki i wspieramy rynek. Tak naprawdę
to są polskie materiały polskim, też?
U polskich marek, które produkują
tak,
w Polsce.
Często polskie
tak, chociaż
polskie
akurat
często,
z materiałem jest taki problem, że w Polsce nie ma za bardzo produkcji, więc dużo materiałów jest jednak między innymi włoskich, ale to jest ze względu na ograniczoność tego. Po prostu tego nie ma.
Słuchajcie, a w jaki sposób przyciągnąć klienta mają polskie marki, skoro oferta jest gigantyczna?
Ja zrobiłam to na swój sposób, czyli pozwoliłam mu projektować klientowi, więc u mnie temat się zamyka na tym etapie, bo każdy, kto poszukuje i ma odrobinę wyobraźni, chce przyjść i coś wymyślić po swojemu.
Tak jak Marcela wspomniała, chyba dlatego, że to jest jednak inne. Że...
To jest ten wyróżnik i ja dzięki temu istnieję, ale wiem, że jest dużo też marek, które nie pozwalają na takie samo projektowanie. To wydaje mi się, to
raczej
że
jesteś wyjątkiem,
się...
bym powiedziała.
No tak się akurat złożyło, ja po prostu chwyciłam ten haczyk i to się wszystko fajnie kręci, ale dużo projektantów produkuje do przodu i czeka na klienta i ich wyróżnikiem jest często właśnie jakość.
Mhm. Wydaje mi się, że też właśnie najważniejsze jest to, że coraz dobrze jest kupować, ja do tego bardzo namawiam, jedną, na przykład dobry t-shirt, zamiast 5 t-shirtów, które często po praniu nie wyglądają najlepiej, szwy się skręcają, więc kupując coś na przykład u nas na targach, prawda, czy u polskich producentów, możemy dostrzec tą jakość. Często klienci do nas wracają, bo targi są po raz 5 i przychodzą do projektantów i mówią, chętnie bym coś u pana kupił, ale tak naprawdę to ciągle mam tą rzecz, którą na przykład, bo ta sama mu się, nie wiem, podoba, czy torba aż tak się na przykład nie zmieniły.
Też mi się to zdarza często.
I, prawda? Tak. Więc to jest bardzo duży plus. Jakość.
Polscy projektanci rzeczywiście stawiają na jakość. Można, no wiadomo, generalizujemy, ale jednak polska moda to jest, polskie produkty to jest dobra jakość.
Generalizując, myślę, że tak.
Dorota tak. W swojej marce do szaleństwa wraz z Kacprem dopracowują detale i jakość produktu. Ja na przestrzeni ostatnich 5 lat po prostu tyle wstydu się najadłam, produkując coś, co nie było jakościowo odpowiednie, że nie dopuszczam absolutnie już powtarzania tych błędów, więc siłą rzeczy to się rozwija.
Każdą sztukę po kolei kontrolujesz? Wszystko przechodzi przez twoje ręce?
Nie ma takiej możliwości. Jest dział wykończenia, czyli nasi kaletnicy, to są 3 osoby, które na końcowym etapie zamówienia wszystko kontrolują, sprawdzają co do milimetra każdy wbity nit. Natomiast wszystkie dziewczyny, cały mój zespół jest wyczulony na to bardzo, że nawet kierunek zamykania się kieszonki w środku musi być ustandaryzowany i taki, jak albo klient sobie zażyczył, bo zawsze pytamy, na którym ramieniu nosi pani torebkę.
No właśnie.
Bo to ma kluczowe znaczenie przy zamykaniu. No i takie detale. To ma duże znaczenie i cały zespół tego pilnuje. Wszyscy są świadomi, że muszą to robić.
Szanowne panie, kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, chciałabym zrobić swoistą klamrę. Pytałam na początku, czy Polacy mają swój styl. Odpowiedziałyśmy, że mają. To teraz dopytam, jaki to jest styl polski?
To znaczy, myślę, że Polacy mają swój styl, ale niekoniecznie mamy coś takiego jak polski styl. Mhm. Ja bym na pewno nie odważyła się powiedzieć, że jest coś takiego jak polski styl. I nie wiem, czy on będzie miał w najbliższym czasie szansę się wyklarować z tego względu, że my nie mamy długiej historii mody.
No właśnie. Ciężko było z tą naszą modą.
Tak, to takie kraje jak Francja czy Włochy, która naprawdę od kilkudziesięciu lat, tam są wielkie domy mody. U nas tego nie ma, więc to są synonimy po prostu mody. To nie jest akurat branża, która u nas była rozwijana. To nie jest taki bardzo istotny przecież też część naszej wcześniejszej ekonomii, prawda? Jeszcze patrząc kilkadziesiąt lat wstecz. Więc ja bym nie powiedziała, że mamy polski styl, ale Polacy mają swój styl, ale to niekoniecznie jest styl polski.
Dobry to jest styl?
Rozwija się, tak. Myślę, że rozwija się i patrząc nawet 5 lat wstecz, bo wtedy, kiedy zaczynaliśmy myśleć o organizacji targów, bo 4 lata temu były pierwsze, to widzimy ogromną różnicę. Jeszcze szybciutko powiem, robimy też taką akcję Style Hunter, gdzie szukamy właśnie podczas targów ciekawie ubranych osób. Dzisiaj z blogerką Rebel Look. I młodzi ludzie przychodzą tak niesamowicie poubierani i prawda. Widać, że to są często rzeczy.
Przemyślane.
Tak, są bardzo przemyślane stylizacje.
Ale samodzielnie
rzeczy
też zrobione.
Dokładnie.
Wczoraj widziałam dziewczynę w takich dziwacznych łańcuchach. No musiała zrobić to sama i naprawdę poświęciła na to na pewno dużo czasu.
Plus rzeczy vintage, przerabianie. To jest naprawdę niesamowite. Jak człowiek z tym obcuje, to widzi, że ludzie tego bardzo, bardzo szukają.
Bardzo cieszy mnie ta kreatywność.
Nas również.
Dorota Cząstka, prezes studia kreatywnego High Day, organizatorka targów Polfarz Brami i Marcelina Rozmus-Prince, założycielka marki Mana Mana, były gośćmi audycji Radio Trendy w Radiu Gdańsk. Dziękuję paniom bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy za
zaproszenie. No i Doroto, zapraszamy jeszcze na targi dzisiaj.
Jeszcze dzisiaj do godziny 20 jesteśmy na targach. Akcja Style Hunter ter oraz zakupu polskich projektantów, a o 18 ciekawy film Fresh Dressed o wpływie hip-hopu na modę. To się dzieje teraz, to się działo. Ale to się dzieje też teraz, więc serdecznie zapraszam.
Moda i muzyka to jest też temat rzeka. Myślę, że będzie i na to też miejsce w audycji Radio Trendy. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Ewelina Potocka, kłaniam
się. Grzecznie siedziałam i oglądałam te wszystkie piękne torby i te rzeczy, które projektuje
Dorota. No to teraz
Dorota.
Na zakupy, droga pani.
No jestem pod dużym wrażeniem, bardzo pozytywnym zresztą.
O, jeszcze SMS od pani Iwony wpadł do naszej skrzynki. Pozdrawiam wszystkie panie w studiu. Ciekawa audycja. Szczególne pozdrowienia dla pani Marceliny.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Radio. Trendy.